Komentarze Radia Gdańsk.
Michał Pocześniak, dzień dobry, witam słuchaczy i witam naszych dzisiejszych gości w studiu. Razem ze mną Marek Formela, Gazeta Gdańska, portal Wybrzeże24.pl.
Dzień dobry państwu.
I na łączach telefonicznych Artur Cejrowski, Stefczyk Info i portal wPolityce.pl. Witam.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wczoraj odbyło się spotkanie premiera z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Spotkanie na temat sytuacji, na temat przedstawienia w zasadzie sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Po spotkaniu rzecznik rządu tak to podsumował jednym zdaniem. Dyskusje, które odbywały się w czasie dzisiejszego spotkania, miały charakter konstruktywny. Czy w końcu doczekaliśmy się konsensusu i nie będzie już sporów, no choćby na temat tej ustawy, nowelizacji ustawy, która lada dzień musi być przegłosowana. Redaktor Cejrowski.
Myślę, że te nadzieje, że sporów i protestów ze strony opozycji już nie będzie, są niestety niewłaściwe, bo musimy pamiętać o tym, że ta sytuacja była, będzie i jest cały czas wykorzystywana przez część polityków opozycji do tego, żeby gdzieś konstruować swoją narrację w przestrzeni medialnej. Więc ja bym tutaj nie był zbyt wielkim optymistą, jeżeli chodzi o opozycję i o ich patrzenie na ten konflikt i na to, jak to wygląda. Faktycznie widzimy delikatne jakby załagodzenie narracji, gdzieś schowano tych partyjnych bulterierów na drugi plan i mamy takie trochę mniej agresywne narracje, jeżeli chodzi o ocenę polskich działań w kontekście tego konfliktu. Natomiast nie mam żadnych złudzeń, że gdzieś ta ocena będzie cały czas, jeżeli tylko gdzieś będzie taka okazja, to będzie wykorzystywana politycznie przez opozycję.
Redaktor Formela, na granicy naszych sąsiadów dzieją się bardzo niepokojące rzeczy. To cytat Mateusza Morawieckiego, premiera. No i właśnie ta sytuacja była przedstawiona wczoraj przedstawicielom klubów i kół parlamentarnych. Czy może dojdzie do takiej zgody, no, odpukać, aby do tego nie doszło po ataku Rosji na Ukrainę?
No, wydaje mi się, że to spotkanie, o którym rozmawiamy, miało wewnątrz lepszy charakter niż wypowiedzi niektórych polityków po zakończeniu tego spotkania do mediów. Nie zawiódł Borys Budka, który właściwie nie zauważył niczego dobrego w spotkaniu, w którym brał udział, ale z kolei relacje z wewnątrz są nieco odmienne i wskazują na dobry klimat tej rozmowy.
Trzy godziny trwała.
Tak, to trwało to spotkanie trzy godziny, to znaczy, że było dla wszystkich stron interesujące i ważne i jest jakimś defektem polskiej polityki, że po wyjściu z takiego spotkania opowiada się o zupełnie innym spotkaniu, więc no ale nikt chyba nie czuje się zawiedziony tym, co powiedział Borys Budka. No, a sytuacja na polskiej granicy, na wschód od Polski, no to jest przedmiot na pewno wielkiej troski i zainteresowania nie tylko Polski, ale także, jak sądzę, NATO, bo to jest zagrożenie, czy też potencjalne zagrożenie geopolityczne, które wykracza poza rozmiar możliwości Polski. Nasz rozmiar został sprawdzony, zweryfikowany pozytywnie na granicy Polski i Białorusi i efekty pracy Polskiej Straży Granicznej, Polskiej Policji, Polskiego Wojska pokazały, że Polska nie ma zielonej granicy, że Polska jest państwem, które potrafi ochronić swoją granicę.
To, co powinniśmy zrobić, krótko mówiąc, zrobiliśmy. To przejdźmy na moment do tej polityki europejskiej, ale też powiązanej z opozycją. W niedzielę w Europejskim Centrum Solidarności odbyła się konferencja o przyszłości Europy. To taki wspólny projekt instytucji unijnych i państw członkowskich, który ma przygotować projekty reform Unii Europejskiej. Już nieraz rozmawialiśmy na temat reform Unii Europejskiej tutaj na naszej antenie, że no jest to ten moment, że tutaj trzeba się temu przyjrzeć. Ale ciekawe jest to, kto rozmawia o reformie Unii Europejskiej, a mianowicie Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej oraz Radosław Sikorski, poseł do Parlamentu Europejskiego 9. kadencji. Artur Cejrowski, redaktor Cejrowski. To takie no, dość kontrowersyjne podejście do reformy Europy. Ci panowie nic nie reformowali, z tego co dobrze wszyscy pamiętamy.
No właśnie. Nie dość, że nic nie reformowali, to jeszcze na tę chwilę nie bardzo widać, w jakim jakie byłyby ich kompetencje do tego, żeby się wypowiadać na temat ewentualnej reformy tego czy tej czy innej unijnej instytucji. Ale ja naprawdę w tej całej dyskusji, ja z jednej strony rozumiem, że to jest dość atrakcyjne dla nas, przedstawicieli mediów, żeby tutaj punktować naszą opozycję. Ona jest taka, jaka jest. Widzimy wszyscy, jak lichej jakości mamy po tamtej stronie polityków, więc to jest dosyć łatwe, żeby ich punktować i pokazywać te ich słabości. Natomiast sytuacja na granicy i nie tylko, bo ta sytuacja europejska jest arcypoważna. Wczoraj w wywiadzie dla portalu BBC premier Morawiecki mówił o konieczności przebudzenia się z geopolitycznej drzemki. On przypominał, że te sprawy związane z granicą polsko-białoruską należy właśnie oceniać i należy na nie patrzeć w znacznie szerszym kontekście. Dodał do tego choćby rosyjskie sterowanie cenami gazu, czy gromadzenie się sił rosyjskich przy granicy Ukrainy. I dodał też jednocześnie, że Kreml i jego sojusznicy chcą zmiany systemu politycznego i destabilizacji regionu, w którym się znajdujemy. I ja nie chciałbym tej dyskusji w Europejskim Centrum wpisywać w te słowa premiera Morawieckiego, ale trudno nie odczytywać tych słów także jako wezwania, które jest skierowane do Niemiec, bo trzeba pamiętać, że ta Polska, tutaj nasza sytuacja dla nas kluczowa, z naszego punktu widzenia oczywiście najważniejsza, ale na globalnej, geopolitycznej planszy jest tak naprawdę kwestią pewnego rodzaju efektu domina, jeżeli mogę tak powiedzieć. I ona w dużym stopniu wynika z konfliktu Stanów Zjednoczonych z Chinami i malejącego z tego powodu zainteresowania Ameryki tą naszą tutaj europejską częścią świata. Przez to jest dzisiaj możliwe takie niemiecko-rosyjskie myślenie o jeszcze większej gospodarczej hegemonii w naszym regionie. I w tym kontekście mam wrażenie, premier Morawiecki przypomina, że czas już na to, żeby ktoś połączył fakty i obudził się z takiej geopolitycznej drzemki. Nie mam złudzeń, że nic takiego się nie dzieje. Jeżeli wolno mi jeszcze tylko w kilku zdaniach powiedzieć, to chciałbym tutaj naszym słuchaczom opisać ujawniony wczoraj przez media amerykańskie, też opisywany w polskich mediach, między innymi na portalu W Polityce, na portalach Sewczyk Info, opisywaliśmy tę kwestię dokumentu, który ujawnili amerykańscy dziennikarze, który Niemcy kierują do Kongresu Amerykańskiego, w którym mówią wprost, że ewentualne amerykańskie sankcje, które mogą objąć też niemieckie firmy pomagające w budowie choćby Nord Stream 2, tak naprawdę osłabią jedność transatlantycką, sprawią, że Putin odniesie zwycięstwo, gdyż sojusznicy europejscy zostaną poróżnieni. De facto szantażują Kongres, szantażują Amerykę, mówiąc, że jakakolwiek krytyka, jakiekolwiek sankcje będą nałożone na Nord Stream 2, będą zwycięstwem Putina, co jest oczywistym kuriozum.
No niestety Nord Stream 2 tutaj przebija się w wielu punktach, chociażby w tej wypowiedzi Donalda Tuska, która miała miejsce w niedzielę w Gdańsku, że robił co mógł, by powstrzymać Angelę Merkel przed działaniem z Nord Stream. No właśnie to pytanie tutaj może Marek Formela wyjaśni, jak to było z tym powstrzymywaniem?
No nawet to konspiracyjne spotkanie z Angelą Merkel 8 listopada, o którym kanclerz nie informowała na swojej oficjalnej stronie i trzeba było indagacji dziennikarskiej, żeby ustalić i potwierdzić fakt tego spotkania. Po tym spotkaniu Donald Tusk też nic nie mówił o tym, że przekonywał kanclerz do innego punktu widzenia w sprawie Nord Stream 2. To spotkanie w Gdańsku miało charakter, miało wymiar polityki wewnętrznej. Ono wyłącznie służyło do rewitalizacji znaczenia jednego środowiska politycznego, do podtrzymania istotnej dla Donalda Tuska polaryzacji. Jest to pewien pomysł polityczny, z którym on od kilku miesięcy krąży po Polsce, pogłębia polaryzację, pogłębia podziały, nie zważa na te akcenty, o których mówił redaktor Cejrowski, czyli albo świadomie je pomija, czyli te, które wynikają z wielkich gier geopolitycznych, które się toczą i wobec których Polska musi zachować niebywałą ostrożność i przenikliwość. I Donald Tusk, mam wrażenie, świadomie abstrahuje od tego kontekstu, ponieważ ważniejsze dla niego jest nieustanne spieranie się z polskim rządem. I takie spotkanie w ECS-ie, gdyby miało mieć sens i miało mieć wymiar debaty wspólnotowej, polskiej wspólnoty, powinno się odbywać w dużo szerszym gronie. Wtedy ECS byłby instytucją, która służyłaby jako płaszczyzna i forum polskiego dialogu. No, spotkanie tych samych z tymi samymi w tym samym grajdołku na okrasę kilku sędziów skandujących demokracja, demokracja, no to troszkę zamieniło się w pastisz polityczny.
Tego szerszego grona na pewno tam brakowało i tutaj co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Kończąc ten temat, redaktor Cejrowski przypomniał świeży, bo to dzisiaj publikowany wywiad Mateusza Morawieckiego dla BBC. I tak na koniec premier określił Polskę jako państwo unijne wykazujące się zdrowym rozsądkiem i mimo nieporozumień z Unią Europejską pogłoski o planach opuszczenia jej przez Polskę są przesadzone. To słowa naszego premiera. To teraz spójrzmy na politykę tutaj naszą krajową i coś, z czym zmagamy się od dobrych kilku miesięcy, mianowicie inflację. Pakiet antyinflacyjny w minionym tygodniu ogłosił Mateusz Morawiecki. Ta nowelizacja ustawy będzie głosowana już częściowo nawet dzisiaj, a zakłada między innymi czasową obniżkę akcyzy na paliwa silnikowe, zwolnienie od akcyzy od sprzedaży energii elektrycznej wykorzystywanej przez gospodarstwa domowe i obniżenie stawki akcyzy na energię elektryczną. Dobry ruch, to chyba zgadzają się wszyscy ekonomiści. Czy nie jest spóźniony, Artur Cejrowski?
Cóż, jest bardzo trudna sytuacja na rynku międzynarodowym, sytuacja gospodarcza. Ona wynika z bardzo wielu okoliczności, o których wszyscy wiemy. Tak, to jest spowolnienie, które spowodowała pandemia i później, kiedy część tych obostrzeń gospodarczych zniesiono, gospodarki w wielu miejscach przyspieszyły i mamy do czynienia z inflacją. To nie jest tylko i wyłącznie polski problem. To jest problem, który obserwujemy w zasadzie w większości państw zachodnich. Rządy na różne sposoby starają się reagować. Mam wrażenie, że ten dosyć kompleksowy i ambitny plan, który został przedstawiony przez polski rząd, przyniesie owoce. Trudno tutaj nie zauważyć, że na pewno jest to próba takiego właśnie kompleksowego podjęcia wyzwania i no, możemy tylko i wyłącznie liczyć na to, że gdzieś w tym kontekście te globalne tak naprawdę wpływy, które mają, do których się odnosimy także do polskiej gospodarki, uda nam się tutaj na naszym podwórku załagodzić, bo mam wrażenie, że możemy tutaj robić dużo, ale może to być wciąż niewystarczająco do tego, żeby wpływać na kwestie chociażby takie jak ceny gazu, chociażby takie jak ceny ropy, bo to nie do końca od nas zależy i nie do końca mamy na to wpływ.
Czyli jesteśmy globalną gospodarką, Marek Formalny.
Niestety. No wczoraj gościem Radia Gdańsk był profesor Modzelewski i w rozmowie z redaktorem Kubiakiem wyłożył zewnętrzne i wewnętrzne przyczyny inflacji, no ale zewnętrzne wynikające ze zmiany cen nośników energii, surowców na rynkach globalnych. Wpływ mamy niewielki. Natomiast na to, co jest w obrębie domeny krajowej, próbujemy mieć wpływ. No to jest przede wszystkim zupełnie inna filozofia reagowania niż ta, o której wcześniej mówili liberałowie, dla których posiadanie guzika, którym można włączyć lub nie włączyć, było rodzajem zabawy z losem całego społeczeństwa. No dzisiaj rząd podejmuje twarde wyzwanie, czyli obniża ważne podatki, które mają charakter inflacyjny. Które
i to też trzeba dodać o tyle, o ile może, no bo to też regulują przepisy.
Wedle stawek Unii Europejskiej, jak w przypadku akcyzy na paliwa. Ta inflacja, z którą się w tej chwili mierzymy, jest też efektem wyboru pewnego sposobu reagowania na kryzys wynikający z pandemii. Ten sposób reakcji w Polsce był bardzo dobrze oceniany przez wiele organizacji OECD, ekonomistów europejskich. W ten sposób reagowało wiele gospodarek, wiele rządów, żeby nie zamrozić gospodarki, nie zabić gospodarki, tylko rewitalizować ją poprzez dopływ dodatkowego pieniądza. No efekty tego sztucznie wykreowanego popytu dzisiaj odbijają się na skali inflacji, ale ten rząd, inaczej niż rząd Donalda Tuska, wobec biegu spraw nie jest obojętny.
Panowie, czas nam się powoli kończy. Krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Powinniśmy przestrzegać obostrzeń? Nowe wchodzą w życie już jutro. Artur Cejrowski.
Musimy oczywiście pamiętać, że mamy apogeum czwartej fali. Te wzrosty zachorowań, które obserwujemy, pewnie w najbliższych dniach nie wyhamują, bo za chwilę święta to okres wzmożonych spotkań, wzmożonych kontaktów społecznych, więc musimy apelować do tego, żeby się szczepić, żeby przyjmować drugą bądź trzecią dawkę szczepień, no i żeby dbać o zalecenia związane z faktem, w którym funkcjonujemy od 2 lat, czyli z pandemią.
No to od nas, od ludzi zależy skala migracji wirusa. Wirus poza człowiekiem nie istnieje.
W takim razie tutaj apel od komentatorów Radia Gdańsk. Dystans, szczepienia, maseczki. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gośćmi Radia Gdańsk, komentarze Radia Gdańsk byli Artur Cejrowski, Stefczyk Info i Portal w Polityce i Marek Formela, Gazeta Gdańska, Portal Wybrzeże24.pl. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.